Ale dzisiaj jeszcze raz chciałbym wrócić do tematu, który tak ogólnie zatytułowałem sobie Szukając Królestwa Bożego. Tydzień temu, właściwie 2 tygodnie temu, skupiałem się na tej myśli, myślcie o tym, co w górze, jaką znajdujemy w Bożym Słowie. A dzisiaj jeszcze raz jeden akcent. Myślcie o tym, co w górze, apostoł Paweł mówi. O czym mamy myśleć między innymi? O tym, co w górze? O nagrodzie, która jest w górze. I dzisiaj chcę więcej wspomnieć o nagrodzie, która jest w górze. I dwa przykłady na początek. Z Starego Testamentu przykład Mojżesza, o którym czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 24-26 wersecie, że dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. I to, co czytamy tutaj o Mojżeszu, to jest cenną informacją dla nas. Mojżesz, można powiedzieć, że w tym życiu wygrał wszystko. Miał być miejsce Faraona wejść. O tym, co prawda, Biblia za wiele nie mówi, ale źródła pozabiblijne, na przykład Józef Flawiusz, historyk żydowski z pierwszego wieku, mówi o tym, że w pamięci Żydów Mojżesz był wybitną postacią w Egipcie. Był znanym dowódcą wojskowym, dzięki którym Egipt odnosił wiele zwycięstw. Nie było nikogo równego Mojżeszowi, więc Mojżesz miał naprawdę pozycję i był u szczytu władzy, można powiedzieć. To przed nim stało otworem, a jednak nie skorzystał z tego. Tak, Biblia tu wspomina o tym, że przemijające rozkosze grzechu. No, mógł mieć wszystko. Jak to mówi się, że te trzy potężne siły działające w świecie, seks, władza, kobiety, pieniądze, on to wszystko mógł mieć, a jednak nie skorzystał z tego. Przypuszczam, że dzisiaj bardzo wielu ludzi chętnie by się zamieniło z Mojżeszem, żeby mieć te przemijające rozkosze grzechu, żeby ich zażywać. Mojżesz tego nie zrobił i znajdujemy tu odpowiedź dlaczego. Dlaczego postanowił wybrać inne życie? Po ludzku się to nie mieści w głowie. No, wspaniała kariera przed nim. Takie wspaniałe możliwości on z nich nie skorzystał. Wolał się po pustyni tułać, spotykając się z niewdzięcznością ludzi, którzy pomimo tego, co on dla nich robił, to go beształi i się odwracali od niego i tak dalej. Dlaczego? Bo kierował wzrok na zapłatę. Bo swoje oczy kierował na zapłatę, która jest w górze. Było to tak pociągające, tak atrakcyjne dla niego, że wszystkie skarby tej ziemi uznał za nic wobec tego. Tak? Czyli widzimy, że spojrzenie w górę, kiedy widzimy to, co jest w górze, zapłatę, nagrodę, która jest w górze, to ma diametralny wpływ, radykalny wpływ na nasze życie, na nasze wybory tu i teraz, na tej ziemi. Ten sam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wcześniej werset 6, który mówi o tym, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Więc to jest ten jakby fundament, który list do Hebrajczyków w tym 11 rozdziale o wierze stawia. Trzeba uwierzyć, że Bóg jest, to po pierwsze. I po drugie w co? Że nagradza tych, którzy Go szukają. Że jest nagroda. Tą nagrodę widział Mojżesz, dlatego dokonał takiego, a nie innego wyboru w swoim życiu. Wiedział, dlaczego decyduje się na takie, a nie inne życie. Znowu, w Nowym Testamencie wspaniałym tego przykładem jest apostoł Paweł. Jeśli do Filipian 3, rozdziale 13-14 wersecie, mówi on tak. Bracia, czynię jedno czynię. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. To również był człowiek, przed którym była świetlana kariera. Tak? On mówi o sobie, co uznał za gnój w swoim życiu, za śmieci, całą swoją pozycję społeczną, której się dorobiła jego rodzina i on sam. To wszystko uznał za nic niewarte. Wobec czego? Mówi, że zapomina o tym, co za nim jest. Uparcie sięga. Czy to też można przetłumaczyć, że on biegnie, usilnie ściga. Dosłownie to jest użyte słowo ściga. To, co jest przed nim. Czyli do nagrody, która jest w górze. Więc również życie apostoła Pawła się radykalnie zmieniło, dlatego, że jego wzrok skupił się na tym, co jest w górze. Na tej nagrodzie. I dlatego tak życie człowieka się potrafi radykalnie zmienić. Apostoł Paweł powiedział coś takiego. On w liście do Efezjan się modlił, żeby Bóg oświecił oczy serc waszych ku głębszemu poznaniu Jego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja waszego powołania i jaki jest ogrom chwały wśród świętych w dziedzictwie Jego, w dziedzictwie Bożym. Żebyśmy to wiedzieli, jaki jest ogrom chwały, tak, jaka jest nadzieja naszego powołania. Liście do Rzymian, liście do Koryntian, apostoł Paweł wspomina taką myśl, że chwilowa lekkość naszego ucisku czy jakieś trudności, których doświadczamy, jest niczym w porównaniu do ogromu chwały, która ma się nam objawić. Więc Paweł znosił wiele cierpień, ale był gotów je znosić, ponosić te trudy wszelkie, a nawet zginąć. Za co? Bo wiedział, jaka chwała go czeka. Wiedział, że wobec ogromu tej chwały, te cierpienia, chociaż są cierpieniami, to jednak on to tak fajnie w nowym tłumaczeniu jest to oddane. Lekkość, chwilowa lekkość ucisku. Lekkość. Wobec ogromu ciężaru chwały, która ma się nam objawić. Dlatego apostoł Paweł tak bardzo o to się modlił dla wierzących ludzi, dla kościołów, abyśmy wiedzieli, mieli głęboką świadomość tego, jaka jest nadzieja naszego powołania, jaki jest ogrom naszego dziedzictwa w Bożej chwale. On to rozumiał i wiedział i pragnął, żeby wierzący ludzie mieli właściwe zrozumienie tego tematu. Dlatego też kiedy mówimy o nagrodzie, to chciałbym, żebyśmy spojrzeli szeroko, tak z góry ogólnie, na nagrody, o których mówi Jezus w Księdze Objawienia, kiedy pisze listy do 7 kościołów w Księdze Objawienia. I każdy z nich kończy mówiąc o nagrodzie, która czeka na tych, którzy zwyciężyli. Nie będziemy czytać dokładnie tych listów, a parę lat temu omawiałem je bardzo szczegółowo, ale dzisiaj chcę, żebyśmy tak przynajmniej taką treść z tego wyciągnęli i mogli zobaczyć sobie taki przegląd tych nagród. Jakie to są nagrody? Więc każdy z listów do Kościoła Jezus mówi o tym, kim jest, objawia jakąś prawdę o sobie, potem albo chwali Kościół, albo najpierw chwali, potem go gani, albo tylko gani, ale każdy z tych listów kończy się wezwaniem. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Więc nie jest to już tylko słowo skierowane do jakiegoś konkretnego tam kościoła w pierwszym wieku, ale jest to słowo, które jest skierowane do wszystkich. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Dlaczego? Kto ma uszy do słuchania? Bo apostoł Paweł pisał, że człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Bo tylko duchem można te sprawy rozsądzić. Dlatego też, choć wszyscy mogą słyszeć, to rozumieć mogą tylko ci, którzy mają otwarte uszy. Którzy mają te duchowe uszy, żeby słyszeć duchowe prawdy. Więc przejdźmy przez te 7 nagród. No, nagród jest więcej, ale przez 7 tych listów. Jezus się zwraca, zawsze mówiąc o nagrodzie, temu, kto zwycięży. Dam to lub to. Temu, kto zwycięży. Za tym idą dwie myśli związane z nagrodami. Po pierwsze, zwycięstwo nie jest z automatu. Każdy z tych kościołów borykał się z jakiegoś rodzaju trudnościami, które miał w swoim życiu. I kwestia zwycięstwa była ich wyborem. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi w ten sposób. Tak biegnijcie, byście wygrali. Tak biegnijcie, żebyście wygrali. To znaczy się, że można biec tak, żeby nie wygrać. Mówi o tym tam odnosząc się do sportowców, że sportowiec, żeby zdobyć przemijający wieniec, nagrodę, to odmawia sobie wszystkiego. Dlaczego? Bo ma cel przed sobą, tak? Kto z was śledził Mistrzostwa Świata w siatkówkę?
A żeby nie śledził, to i tak było wszystko biorące.
Tylko parę osób? A ja tak właściwie to oglądałem tylko w mecz finałowy, a tak to śledziłem w internecie, bo za bardzo się denerwowałem. Ale mecz finałowy obejrzałem. I wiecie, jeśli nawet nie oglądaliście tych mistrzostw, ale oglądaliście jakieś inne imprezy sportowe, to dobrze wiemy, jakie emocje potrafią towarzyszyć temu. Jakie emocje. I dla mnie jest bardzo poruszający przykład Bartosza Kurka, naszego atakującego, którego historia mniej więcej była taka, że kiedy 4 lata temu siatkarze polscy zdobywali również Mistrzostwo Świata, Bartosza Kurka nie było, bo ówczesny trener odrzucił Kurka. Coś się tam mu w Bartoszu nie podobało. To Bartosza bardzo zabolało, ale on pragnął, tak, nagrody. Przez te 4 lata jego życiu było różnie. Były takie momenty, że zamierzał zrezygnować z kariery sportowej. Ale jednak się nie poddał. Postanowił się nie poddać. I obecny trener zauważył, że to jest jeden z najlepszych, według tego trenera, jeden z najlepszych atakujących na świecie i postawił na Kurka. I prawda jest taka, że ten człowiek, który wydawało się, że już jest stracony, zdobywa Mistrzostwo Świata, staje się indywidualnie najlepszym zawodnikiem mistrzostw i on przypieczętowuje nasze zwycięstwo. Piękne chwile. Słuchajcie, dlaczego podaję ten przykład? Bo on mi pokazuje, jak ludzie są gotowi wiele zrobić dla czegoś, co jest chwilą. Dla pięknych chwil. I wspomnień o tych chwilach. Jak naprawdę są wiele znieść wyrzeczeń dla tej chwili, która sprawia, że łzy w oczach się zbierają, tak? A Paweł mówi, że sportowcy dla przemijającej nagrody, a my dla nieprzemijającej, dla wiecznej. To jest coś o wiele więcej. Więc tak biegnijcie, żebyście wygrali. Dobra nowina jest taka, że w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. To znaczy się, że nie ma tak, żeby nie dać rady wygrać. Ale to, czy wygramy, jest jednak kwestią naszego wyboru. Można nie wygrać. Bo taką decyzję się podejmie, tak? Że będę biec, albo nie będę biec. Albo będę biec, ale niekoniecznie tak, żeby wygrać. Tak biegnijcie, byście nagrodę zdobyli, mówi apostoł Paweł. Czyli dajcie z siebie wszystko, tak? Druga myśl jest taka, związana z nagrodami, ogólna, odnośnie tych wszystkich nagród tu wymienionych, że wszystkie one tyczą się rzeczywistości Królestwa Niebieskiego tam, po drugiej stronie. W międzyczasie Jezus wspomina pewne dobre rzeczy, które się wydarzą w życiu kościołów tu na ziemi jeszcze, niektórych z tych zborów, do których są skierowane te listy, ale każda z tych nagród nie tyczy się ziemskiej rzeczywistości, tylko tej niebieskiej. To znaczy się, że jest od początku kieruje wzrok wierzących, tych, którzy chcą zwyciężyć, na drugą stronę, ku niebieskiej rzeczywistości, żeby tam skupić wzrok, ku nagrodzie w górze. Więc przechodząc już do konkretów. Pierwsza nagroda, 2 rozdział, 7 werset. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Z tego drzewa, wobec którego, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg postawił cherubiny, żeby ludzie więcej nie mieli dostępu. Rajskie drzewo życia. Kwintesencja życia, jego pełnia. Cały smak życia jest w tym drzewie. Piękne chwile to jest mało powiedziane. Nawet nie piękna wieczność, bo słowo piękna nie oddaje tego wszystkiego, co się tam mieści. Druga nagroda. drugi rozdział, 11 werset. Może jeszcze fragment 10. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. To jest list do kościoła Smyrnie, który mówi o prześladowaniach, które ich spotkają. Że będą, no niestety, ale zginą też za wiarę. Dlatego też Jezus do tego kościoła mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia, tak? Czyli choćby kto umarł, w Chrystusie żyć będzie, tak? Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Pierwsza śmierć to jest fizyczna śmierć każdego z nas. Ale Biblia mówi też o drugiej śmierci, którą jest jezioro ogniste, o którym wspomina Apokalipsa. Gdzie zostanie wrzucone do tego jeziora ognistego diabeł, wszystkie jego anioły i wszyscy bezbożni ludzie. To jest druga śmierć, od której nie ma odwrotu. I obietnicą nagrody dla tego, który jest wierny do końca, jest to, że temu, kto zwycięży, kto wytrwa do końca, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Bo ta pierwsza, co ona może tak naprawdę nam zrobić? Trzecia nagroda. 17 werset. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny, podaruję mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. To chyba najbardziej tajemniczo brzmiąca nagroda. Wszystkich, które są tutaj wymienione. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny. Co to znaczy? Manna była pokarmem nieba. Ukryta manna odnosi się do Arki Przymierza, kiedy lud znalazł się w ziemi obiecanej, korzec tej manny był schowany w Arce Przymierza jako pamiątka tego, w jaki sposób Bóg troszczył się o swój lud. Słowo Boże mówi, że Bóg dał im mannę po to, żeby poznali, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Czyli chodziło o poznanie tego, że życie tak naprawdę jest w Bożym Słowie. Tam jest życie w istocie rzeczy. Więc kiedy jest tutaj powiedziane o tym, że temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny, jest to odniesienie do tego, że będziemy nosić w sobie, tak jak w Arce Przymierza było schowane, pamiątkę Bożej troskliwości tutaj. Że Bóg się o nas troszczył. Po drugie, podaruje mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. Więc cóż jest tym białym kamykiem? To ciekawe, w mieście, które będzie całe z drogocennych klejnotów, gdzie ulice będą z przezroczystego złota, więc takiego złota nawet na ziemi nie ma. Nie znajdziecie na ziemi przezroczystego złota. Więc Biblia mówi o tym, że ulice Nowego Jeruzalem, które będą z przezroczystego złota, to jest złoto, które na ziemi nawet nie występuje. Więc czymże jest ten biały kamyk? Prezent w postaci białego kamyku. Przynajmniej są dwie możliwe interpretacje, które moglibyśmy tu zastosować i myślę, że Jezus mógł się odnosić do obydwu. Kapłani w Starym Testamencie, to ma powiązanie więc z ukrytą manną, mieli takie dwa kamyki, jasne kamyki, Urim i Tumim. Służyły one do tego, żeby rozpoznać Boże prowadzenie. Żeby rozpoznać Boże prowadzenie. Druga opcja jest taka, że na Bliskim Wschodzie istniał zwyczaj, że przyjaciele brali kamyk biały, łupali go na pół, wypisywali na nim swoje imiona i dawali, wręczali sobie na znak przyjaźni. Z czasem ten zwyczaj przyjął się do tego stopnia, że ówcześni królowie swoim ambasadorom czy swoim przyjaciołom, komu chcieli okazać znak przyjaźni, wręczali taki kamyk, który był oznaką tego, że jeśli ktokolwiek, gdziekolwiek pokazał ten kamyk, wszyscy w cesarstwie czy królestwie byli zobowiązani pomóc temu człowiekowi, bo to tak jakby sam król chciał jemu pomóc. Więc możliwe, że Jezus odnosi się do tych dwóch tradycji, do tej żydowskiej i do tej nieżydowskiej, że podaruje biały kamyk, a na tym kamyku będzie wypisane nowe imię. Nowe imię, którego nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. Co to znaczy? kiedy apostoł Paweł mówi się do Koryntian, że Ducha Bożego nikt nie zna, głębin Bożych nikt nie zna, jak tylko Duch Boży, i podobnie Ducha Ludzkiego nikt nie zna, jak tylko Duch Ludzki, który jest w człowieku. Więc wypisane nowe imię, ten Urim, który mówi o Bożym prowadzeniu, wskazuje na nowy kierunek w naszym życiu, który będzie związany z niebem. Dlatego, że i w Starym Testamencie było tak, zresztą w całej Biblii, nie tylko w Starym, i w Nowym Testamencie także, że kiedy zostaje nadane jakiemuś człowiekowi nowe imię, to oznacza, że ma nowy kierunek w życiu, nowe przeznaczenie, nowe powołanie. Kiedy Abram był Abramem, to znaczył ojciec wielu, dostał na imię Abraham, oznaczał, że jest ojcem wielu narodów. Tak? Zmieniło się. Kiedy Jakub, o którym mówił tydzień temu Karol, dostał imię Izrael, Jakub oznacza oszust, cwaniaczek, spryciarz, a dosłownie oznacza tego, który trzyma zapięte, tego, który depcze po piętach. Więc to takie imię, takie dosłownie, takie trochę było, trochę pasowało do życia Jakuba, można powiedzieć. Ale imię Izrael oznacza tego, który walczył z Bogiem i ludźmi i zwyciężył. Zmiana imienia. Z imienia, które mogło powiedzieć, czasami być przedmiotem jakichś docinków, to imię Izrael już takim imieniem nie było. Więc Bóg ma dla zwycięzców nowy kierunek w życiu, nowe wewnętrzne ja, które będzie wpływać na to, kim jesteśmy i które będzie znane tylko nam tak naprawdę w tym sensie. Tak jak duch ludzki zna tylko, co jest w duchu ludzkim najlepiej. Następna nagroda, 26 werset, czytamy tak. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszy jak gliniane dzbany. Podobnie jak ja otrzymałem władzę od mojego Ojca, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, nie wysłucha, co Duch ogłasza Kościoła. Odnosząc jeszcze do może tej poprzedniej nagrody, apostoł Jan napisał w swoim pierwszym liście takie słowa, że na razie to my jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale kim będziemy, to się jeszcze objawi. To podobnie jest jak z dzieckiem, tak? Znamy nasze dzieci, ale nie wiemy, kim będą w dorosłym życiu. To jest dla nas zagadka. Możemy w nich dostrzegać pewien potencjał dzisiaj, że mają jakieś zdolności, ale nie wiemy, kim będą tak naprawdę w życiu. Podobnie tutaj my też nie wiemy, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale nie wiemy, jako dorosłych, dojrzałych już w Bogu duchowych ludzi, czeka nas przyszłość. To będzie wypisane na tym nowym kamyku. Czwarta nagroda. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszy jak gliniane dzbany. Więc tutaj już przychodzimy. Szukajcie Królestwa Bożego do tego, że jedną z nagród dla zwycięzców jest władza nad narodami. Władza nad narodami. To się odnosi do tysiącletniego królestwa. Do władzy nad poganami. I będzie nimi rządził żelaznym berłem. Żelazne berło, czy też żelazna laska było symbolem władzy pasterza albo króla. Zresztą często wiemy, że w Biblii pasterz był też obrazem króla. Więc jest to kojarzące się nam z twardą ręką rządy. Pokruszy jak gliniane dzbany. Ale Słowo Boże mówi, apostoł Paweł mówi, że ma władzę. Tak, że on ma jakąś władzę. Władzę do czego? Żeby poddać każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi, przeciwstawiając się każdej myśli, która wynosi się w swej pysze ponad poznanie Boga. Aby wasze posłuszeństwo okazało się niedoskonałe, z gotowością do ukarania każdego nieposłuszeństwa. Mówi tak apostoł Paweł w swoim liście do Koryntian w 2 rozdziale, 11 rozdziale. Tam oddaje taką myśl. Ta władza tutaj jest realizowana. Psalm drugi, z którego jest ten cytat cytowany, on mówi w ten sposób o Jezusie. Przeczytam wam dwa psalmy, jeden fragment z Księgi proroka Izajasza, które mówią o tej rzeczywistości. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstają ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Pan widzi z nieba ich śmieszność, patrzy na nich z politowaniem. W końcu przemówi do nich w swoim gniewie, a jego uniesienie ich przerazi. Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Obwieszczam ten dekret Pana. Powiedział on do mnie. Ty jesteś moim synem i ja cię dziś zrodziłem. Proś mnie, a dam ci w dziedzictwo narody. Oddam na własność ziemię po jej krańce. Będziesz je łamał żelaznym berłem, pokruszysz jak gliniane dzbany. Teraz więc królowie, okażcie rozsądek, nie lekceważcie przestróg, wy sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią, cieszcie się, lecz drżyjcie. Złóżcie hołd synowi, by się nie rozgniewał, a wy, abyście przez to nie zgubili drogi. Gdyż jego gniew wywołać nie trudno, szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, którzy w nim szukają schronienia. Ten proroczy psalm spełni się w tysiącletnim królestwie, kiedy narody zbuntują się wobec władzy Jezusa na ziemi. Ale też mówi o, kiedy Apokalipsa mówi o wierzących ludziach, którzy otrzymają wraz z Jezusem władzę, to co mówi przypowieść o minach, władzę nad miastami i tak dalej, to my będziemy też jako ludzie sprawować to, co mówi Księga Objawienia pod koniec w 20 rozdziale, że ustawiono trony, więc będzie nie jeden tron, ale będzie więcej tronów i dano zasiąść na tych tronach tym, którzy otrzymali prawo sądu. Tak? Czyli dano zasiąść na tych tronach ludziom, którzy otrzymali to prawo sądu w tysiącletnim królestwie. Bardzo ciekawy jest psalm 149. On brzmi tak. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń Jego chwały zgromadzeniu ludzi Mu oddanych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą. Niech się synowie Syjonu radują swym królem. Niech chwalą Jego imię tańcem. Niech Mu grają na tamburynie i cytrze, ponieważ Panu spodobał się Jego lud, a On pokornych ozdabia zbawieniem. Niech oddani Jemu cieszą się z tak wielkiej godności i niech wiwatują według porządku swych siedzib. Niech w ich ustach będzie uwielbienie Boga. Tak do tej pory wszystko fajnie brzmi, ale posłuchajcie, jaka jest dalsza część tego psalmu. Ale jednocześnie miecz nie znika z ich ręki po to, by dokonać pomsty na narodach, by wymierzyć narodom odpowiednią karę. Zakuć ich królów w kajdany, dostojników w żelazne okowy i w ten sposób dokonać zapowiedzianego sądu, a przecież to jest chlubą wszystkich mu oddanych. Alleluja. Druga część tego psalmu mówi o rzeczywistości tysiącletniego królestwa. Tak? Otrzyma władzę, rózgę żelazną, żeby pokruszyć co? Bunt wszelki, wszelkie nieposłuszeństwo, żeby skruszyć zatwardziałe serca. Ku Bogu. Więc jest psalma pewna rzeczywistość opisana. Prorok Izajasz też odnosząc się do tego czasu powiedział tak. W 32 rozdziale pierwszych 5 wierszy przeczytam. Oto w sprawiedliwości panować będzie król, a książęta rządzić będą według prawa. Król to Jezus, książęta to zwycięzcy. Każdy z nich, czyli wszyscy ci ludzie, którzy otrzymają tą władzę, będzie jak kryjówka przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wody na stepie, jak cień potężnej skały na spieczonej ziemi. Oczy patrzących zobaczą bez trudu i uszy słuchających usłyszą wyraźnie. Serce niecierpliwych nabierze poznania, a jąkający się zaczną mówić wyraźnie. Nie nazwą już głupiego szlachetnym, a o niego dziwcu nie powiedzą, że prawy. Tak? Czyli działanie tych ludzi, którzy będą mieć ten sąd, jest zbawienne. Dobroczynne dla ludzi, tak? Każdy z nich będzie jak kryjówka przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wody na stepie, jak cień potężnej skały na spieczonej ziemi. Tak? Oczy patrzących zobaczą bez trudu. Serce niecierpliwych nabierze poznania, a jąkający się zaczną mówić wyraźnie, tak? Więc Jest mowa o pewnej nagrodzie, która jest związana z władzą. Podobnie jak ja otrzymałem władzę od mojego Ojca. Do tej pory znamy Jezusa jako baranka, ale dzisiaj nawet śpiewaliśmy. Kiedy Jezus wróci drugi raz na ziemię, ludzie poznają drugą część natury Jezusa. Lwa z pokolenia Judy. Już nie baranka potulnego, który da się prowadzić na rzeź, tak, ludziom. Tak było za pierwszym razem. Z drugim jego przyjściem on powróci jako zwycięski król. I to się wiąże jeszcze z jedną nagrodą tu wymienioną. Dam mu też gwiazdę poranną. Gwiazda poranna to planeta Wenus, która zwana jest też jutrzenką. Jest to zapowiedź nowego dnia. Słowo Boże mówi w piątej księdze Mojżeszowej, że powstanie gwiazda z Jakuba, berło z Izraela i skruszy pysk Moabowi i tak dalej. Więc gwiazda poranna jest powiązana w Biblii z władzą. Dlatego jest również tutaj przy władzy wymieniona. Powiązana z tym, że dam mu też gwiazdę poranną, czyli zapowiedź nowego dnia. Że oto pewien czas na ziemi się skończy. Czas zła definitywnie się skończy. Nastanie czas panowania Królestwa Bożego. Kolejna nagroda w trzecim rozdziale, piąty werset. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Może jeszcze czwarty przeczytam. Masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. Kto ma uszy, niech wsłucha się w to, co Duch ogłasza Kościołom. Więc kto zwycięży, dlatego że nie splami swoich szat, zachowa w czystości, świętości swoje życie, podobnie założy białe szaty. To jest obraz czystości, świętości, sprawiedliwości. Jego imienia na pewno nie wymarzy ze zwoju życia. Zapewnienie. Słuchajcie, przyjdzie moment, o którym nam wspomina Biblia, że otworzą, Apokalipsa o tym mówi, że zostaną otwarte księgi i będą czytane imiona z tych ksiąg. Kogo nie będzie zapisane w księdze życia, zostanie wrzucony do jeziora ognia. Pamiętacie, jak Jezus mówił o tym, że kiedy uczniowie wracali, jak on ich wysłał, żeby uzdrawiali, wypędzali demony, oni się tym bardzo cieszyli. Pamiętacie, co Jezus wtedy im powiedział? Nie z tego się cieszcie, że demony są wam podległe. Ale cieszcie się z tego, że imiona wasze są zapisane w niebie. Z tego się cieszcie. Bo to jest dopiero coś, tak? Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. Wiemy, że Jezus mówił, kto mnie się zaprze, tego ja się zaprę przed moim Ojcem. Ale też Jezus dwukrotnie wspominał o tym, że pewnego dnia wielu, Jezus mówi, wielu ludzi przyjdzie i będą mówić: Panie, Panie, czy nie w Twoim imieniu czyniliśmy to i tamto? Cuda, wypędzaliśmy demony i tak dalej. A Jezus co im powie? Nie znam was. Idźcie precz. Nie znam was. Bo czyniliście nieprawość, tak? Nie pełniliście woli Ojca. Innym razem w Ewangelii Łukasza Jezus wspomina o tym i mówi tak. Wchodźcie przez ciasną bramę. Chodźcie przez ciasną bramę, bo przyjdzie czas, kiedy brama zostanie zamknięta. Jezus mówi o tym, że wtedy również wspomina o tym, że wielu ludzi przyjdzie, będzie pukać. Otwórz nam, Panie. Ale Jezus im podobnie powie: ja was nie znam. Skąd jesteście? Nie znam was. Panie, przecież jadaliśmy i piliśmy przed Tobą. Czy to jest obraz wieczerzy? Być może. Panie, słuchaliśmy Twojego nauczania i tak dalej. Będą wypowiadać różne rzeczy, które będą jakby mówić, że oni mają coś wspólnego z Panem. Ale Jezus powie: ale ja nie mam z Wami nic wspólnego. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy czyniliście nieprawość. Tak? Więc Jezus dwukrotnie o tym mówi. Więc to przyznanie się do Jezusa wobec Ojca i aniołów, tak, znam Go. Boży fundament jest taki, mówi Biblia nam. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Zna Pan tych, którzy są Jego. Kolejna nagroda. 12 werset 3 rozdziału. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta, Nowej Jerozolimy, która wstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kto ma uszy, nie wsłucha się, co Duch ogłasza Kościołom. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga. Filar to jest taka część budynku, która podtrzymuje cały budynek. W świątyni Salomona były dwa filary. Więc to jest jedna z najważniejszych części budynku, o której zależy trwałość tego budynku, jego ostanie się. Więc apostoł Paweł się do Galacja na przykład mówi, że Jakub, Jan czy Piotr są nazywani filarami w Kościele. Więc tutaj również temu, kto zwycięży, czyli temu, kto przestrzega Słowa Bożego, tego uczynię filarem w domu mojego Boga. I już z niego nie wyjdzie. Wiecie, Dawid na przykład w psalmie 27 mówi o tym, że o jedno zabiega. Jednego pragnie, aby móc przebywać w domu Pana po wszystkie dni swojego życia i oglądać piękno Pana. W psalmie 84 psalmista na przykład mówi: wolę stać w progu przedsionkach przybytku Pana niż w namiotach grzeszników 1000 dni, tak? Niż gdzie indziej 1000 dni. Ci ludzie mieli świadomość, że jest coś niezwykłego w tym, żeby być, nie tylko w tym w ogóle, w tym domu się znaleźć, ale być też filarem tego domu. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta Nowej Jerozolimy. Więc o ile tam wcześniej była mowa o tym, że ten człowiek, zwycięzca, otrzymuje swoje nowe imię, które będzie oznaczać jego nową przyszłość, to tutaj jest mowa o tym, że na takim człowieku będzie wypisane imię Boga. To oznacza, to co mówi w innym miejscu apostoł Piotr, że stajemy się uczestnikami boskiej natury. I każdy, kto spojrzy na tych zwycięzców, zobaczy, że to jest odzwierciedlenie Bożego obrazu. Wypiszę na nim też imię mojego Boga i nazwę jego miasta Nowej Jerozolimy. A Nowa Jerozolima, według proroka Ezechiela, będzie mieć nazwę Odtąd Pan tam mieszka. Pan tam mieszka. Wypiszę też na nim moje nowe imię, mówi Jezus. Wiecie, co znaczy imię Jezus w ogóle? Ktoś z was wie, co znaczy imię Jezus? To inaczej Jehoszua. Pan jest moim zbawieniem. Imię Jezus oznacza, że w Bogu jest zbawienie. Natomiast Jezus tutaj mówi o swoim nowym imieniu. W Apokalipsie mamy kilka nowych imion Jezusa. Ja jestem prawdziwy i wierny. Ja jestem Słowo Życia. Jestem Królem Królów i Pan Panów. Więc wiemy, że Jezus, kiedy uniżył się, jak mówi list do Filipian, drugi rozdział, został wywyższony ponad wszystko ze względu na swoje uniżenie, będąc posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I dlatego został wywyższony ponad wszystko, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano i wyznało, że Jezus jest Panem. To jest ta nowa rzeczywistość Jezusa, którą On wkroczył przez krzyż. I ostatnia nagroda. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, nie wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Wydaje się, że podobnie brzmi jak czwarta nagroda. Natomiast czwarta nagroda odnosiła się bardziej do tysiącletniego królestwa, a ta odnosi się do tronu Jezusa. Mamy w Ewangeliach zapisaną taką sytuację, kiedy matka Jakuba i Jana przyszła do Jezusa i myślała, że jak to dobra mamusia, ona coś załatwi u Jezusa. I mówi, no ona by tak chciała, żeby Jakub i Jan zajmowali miejsca po prawicy i lewicy twojej. A pozostała dziesiątka się oburzyła wtedy na nich. Dlaczego się oburzyła? Bo oni też tego pragnęli. Wywyższenia, tak? Pragnęli wywyższenia, pragnęli zajmować ten tron. Natomiast co ciekawe, Jezus wcale nie potępił tego pragnienia, tylko właściwie je ustawił. Bo powiedział, chcecie być wielcy? Kto spośród was chce być wielki? Nie powiedział, że to pragnienie jest złe. Tylko powiedział, że kto chce z was być wielki, niech stanie się sługą wszystkich. Bo Jezus wytyczył taki wzór króla sługi, tak? Który prowadzi do wywyższenia. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli się przyjrzeć ludzkim pragnieniom, to Bóg tak naprawdę szczepił w nasze serce pragnienie panowania, królowania. Dlaczego dążymy do tego, żeby opanować jakieś umiejętności? Kiedy nie jest jakaś choroba, to człowiek chce ją zapanować nad nią, znaleźć sposób na tą chorobę. Lubimy opanowywać różne umiejętności, żeby mieć co? Poczucie pewności, które z czego wynika? Z tego, że umiem panować, nie wiem, nad samochodem, nad sobą, nad swoim ciałem. Sportowcy ćwiczą tak, żeby mieć wielkie panowanie nad swoim ciałem, nad jakimiś urządzeniami i tak dalej. Władza rodzicielska, przecież to wszystko z tego wynika, że jest takie głęboko w nas osadzone przez Boga pragnienie, żeby królować w życiu. I satysfakcję i spełnienie nam przynosi właśnie to, kiedy królujemy. Bo jak sobie z niczym nie radzisz, kiedy nie potrafisz nad swoimi nogami zapanować i się obalasz, to jest to uznane za szczęście czy za nieszczęście? Kiedy człowiek nie potrafi nic wypowiedzieć, bo nie potrafi nad językiem swoim zapanować, tak? Kiedy nie potrafi się, nie wiem, nauczyć innego języka w innym kraju, przez to, że ma pewną zdolność, żeby opanować nowy język. To jest nieszczęście tak naprawdę. Szczęściem jest to, kiedy potrafimy zapanować nad nowymi rzeczami. I do tego się to tyczy też. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jako wyraz tego, że ten człowiek stał się podobny do Jezusa. Stał się również sługą, dlatego jest godzien, żeby zasiadać na moim tronie. Jest godzien, żeby być wywyższony. To jest to, o czym mówi apostoł Paweł, że chwała, ogrom chwały. Naszym pragnieniem nie jest niesławienie, ale sława. Wszyscy tego pragniemy. Tylko nie zawsze każdy się może do tego chce przyznać. Ale kto chce być zawstydzony, zniesławiony? Nikt, tak? Chcemy, żeby chwała była nam dana. I zresztą apostoł Paweł na przykład mówi, że jeśli z Nim cierpimy, to też po to, żeby wraz z Nim być uwielbionymi. Żeby mieć dziedzictwo w Jego chwale. To jest nam pisane. Słuchajcie, kiedy Apokalipsa była pisana, to był czas cesarza Domicjana, kiedy zaczęły się prześladowania chrześcijan. Chrześcijan zabierano im majątki, domy, dawano na stadiony, znamy tę historię, kiedy chrześcijan wysyłano na pożarcie dzikim zwierzętom ku uciesze ludu, kiedy nabijano na pal i kiedy jeszcze byli żywi, to oblewano smołą i palono. Takim rzeczom przyszło się zmierzyć wtedy chrześcijanom. I co Bóg skierował do nich? Ostatni żyjący apostoł napisał wtedy, dostał od Boga objawienie. Pokazał im, że mogą stawić czoła tym trudnościom w jaki sposób. Bo ukazał im wizję nowego nieba i nowej ziemi. I to, co apostoł Paweł pisał, że gdyby chrześcijanie mieli tylko w tym życiu pokładać nadzieję, to byliby najbardziej pożałowania godni. Ale okazuje się, że wizja nowego nieba, wizja nagrody sprawiła, że chrześcijanie byli w stanie stawić czoła nawet tak strasznym rzeczom, o którym dzisiaj nawet na samą myśl nam się może robić niedobrze. Bo takich rzeczy już dzisiaj nie doświadczamy. Ale oni dzięki temu byli w stanie przetrwać napór prześladowań i zadziwić cały świat, bo się ludzie, którzy patrzyli się na tą rzeź, się dziwili, jak ci ludzie z radością i pokojem mogą to przyjąć. Dlaczego? Bo widzieli nagrodę. Bo widzieli nagrodę. Bo widzieli chwałę. Gdyby tego nie widzieli, to straszny byłby ich los i rozpacz. Słuchajcie, jako ludzie możemy przyjąć postawę takich ludzi, którzy uważają, że nic więcej nie ma poza tym życiem. Nic więcej nie ma, więc co? Jeśli tylko w tym życiu jest całe życie, to trzeba szukać szczęścia w tym życiu. Jeśli ktoś wierzy, że nie ma niczego poza śmiercią, że kiedy umrze, to zgnije jego ciało, a w końcu w ogóle życia nie ma, na ziemi nie ma w ogóle żadnego sensu, bo kiedyś i słońce zgaśnie i będzie po całej ziemi i nikt nawet nie będzie pamiętał, że jakaś ludzka cywilizacja była, to życie wszystko jest bez sensu, tak? Ale jeśli wierzymy, że będzie nowe niebo, będzie nowa ziemia, wszystko nagle odnajduje mieć sens. Czytałem przykład dwóch więźniów. Zostało dwóch ludzi skazanych na więzienie, na długoletnie wyroki za to samo przestępstwo, tak? Ale jednemu z nich wkrótce zginęła żona i dziecko, które miał. I ten człowiek zapadł się w sobie, zaczął marnieć. I po dwóch latach, niecałych dwóch latach zmarł. Drugi też miał żonę i dziecko, ale wiedział, że oni czekają na niego. I to dawało mu wewnętrzną siłę, żeby trwać w tym więzieniu i po 10 latach wyszedł na wolność. Ten przykład mówi o tym, jak zawarta w umyśle wizja przyszłości decyduje o teraźniejszości. Oboje znaleźli się w tych samych okolicznościach, ale to, jak wyglądała ich przyszłość, jak wyglądało ich życie, determinowało to, co było w ich umyśle. Przyszłość, którą widzieli. Dla jednego już nie było żadnej przyszłości, więc po co żyć? I dosłownie umarł. Dla drugiego był cel, był sens, żeby żyć, miał po co żyć, tak? Dlatego miał perspektywę, która pozwoliła mu przetrwać ten trudny czas. To jest tylko przykład, który odnosi się do tego życia. Ale my myślimy o czymś więcej, o wieczności. Jest przykład niewolników murzyńskich i ich pieśni Negro Spirituals. Niewolnicy to był przykład ludzi, którzy byli w bardzo żałosnym położeniu. Bo jak oni mieli perspektywę na lepsze życie? Żadnej. Żadnej. Na zmianę swojego losu. Oni wiedzieli, że tak jak ich wnuki, jak ich dziadkowie, tak ich, powiedzmy, dzieci też będą w tym samym położeniu. Bardzo tragicznym. I ktoś zwrócił uwagę, naukowcy się zastanawiali nad tym fenomenem tych pieśni Negro Spirituals, że w tych pieśniach Negro Spirituals, tych murzyńskich niewolników, było bardzo dużo treści z innego świata. W tych pieśniach było bardzo wiele o tronach, o tysiącletnim królestwie, o nowym niebie, o nowej ziemi. I zauważono, że to trzymało tych ludzi. Dzięki temu oni potrafili przejść przez swoje życie, które było tak naprawdę w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Okrutne było ich życie. Co oni mogli zmienić? Nic. A jednak żyli pełni nadziei. Dlaczego? Bo ich wzrok przez te pieśni był utkwiony po drugiej stronie. Przeczytam fragment z książki, bo ten przykład z tej książki Krocząc z Bogiem przez ból i cierpienie wyczytałem. Ludzie się zastanawiali właśnie nad tym fenomenem tych pieśni i pewien profesor, który ten temat zaczął badać, wypowiedział takie słowa. W świeckiej perspektywie istnieje tylko chwila obecna. Człowiek staje się więźniem hermetycznego świata chwilowych zdarzeń. Niczym mniej, niczym więcej. Dla śpiewających niewolników taka perspektywa była całkowicie niezadowalająca, dlatego zdecydowanie ją odrzucili. I na tym polega cud ich dokonań, stawiający ich obok najbardziej twórczych myślicieli religijnych ludzkości. Sprawili, że bezwartościowa egzystencja, życie w skrajnym ubóstwie i zniewoleniu stało się warte przeżycia. Przyjęli z nieprzemijającym entuzjazmem perspektywę na życie, która mieściła w sobie wszystkie ich doświadczenia, ale jednocześnie nie była do nich ograniczona. Dla nich ta cecha życia była niezruszonym faktem dzięki temu, co w głębiach swojego wnętrza zrozumieli o Bogu i Jego dalekosiężnych celach. Znać Go oznaczało w jej życie godne najbardziej wzniosłych życiowych ideałów. Przykład na to, wspaniały przykład na to, jak perspektywa na nagrodę w górze potrafi sprawić, że nawet kiedy jesteśmy w bardzo trudnym położeniu tutaj, nasze życie jest warte przeżycia. Skąd Mojżesz był gotów cierpieć tak wiele, zrezygnować z tak wiele? Według tego, co jest w ludzkiej perspektywie, gdyby nie miał wzroku utkwionego po drugiej stronie, to byłby tylko głupcem, który zrezygnował z takich wspaniałości życia tutaj doczesnego. Podobnie apostoł Paweł. W liście do Hebrajczyków czytamy o tym, że Hebrajczycy z radością przyjęli grabież swojego mienia. To można powiedzieć, no kto się cieszy, że go okradli, tak? Ale dlaczego to zrobili z radością? Bo wiedzieli, że mają majętność trwałą i lepszą. Tam, gdzie żaden złodziej nic nie jest w stanie już ukraść. Kiedy była powódź, tak zwana powódź 500-lecia czy 1000-lecia w Polsce, byli ludzie, którzy stracili przez tą powódź cały dorobek swojego życia. Całe życie, niektórzy tyrali, żeby się czegoś dorobić i przyszła woda i wszystko zabrała jednego dnia. I część z tych, była część takich ludzi, która popełniała samobójstwo. Dlaczego? Bo ich całe życie było w tym. W murach, w ich dorobku, ich życia. Więc po co dalej żyć, jak to wszystko stracili, tak? Ale jeśli można przyjąć nawet z radością grabież swojego imienia, to tylko przez względu na to, że wiem, że mam coś większego, coś trwalszego, coś lepszego, czego nikt nie jest w stanie mi zabrać. Jeszcze jeden przykład, na koniec. Pewien pastor, jego żona zginęła w wypadku i został sam ze swoją małą córeczką. I się zastanawiał, jak pomóc córce przejść przez żałobę też po stracie matki. I pewnego dnia wracali samochodem skądś tam i obok nich przejechał tir. I kiedy cień tego tira przysłonił cały ich samochód, mu przyszła do głowy pewna myśl. Zapytał się swojej małej córki, co byś chciała? Czy żeby przejechała ci ciężarówka, czy tylko jej cień? Ona powiedziała, no chciałbym, żeby cień, bo to nic nie boli. I on powiedział coś takiego. Widzisz, podobnie stało się z twoją mamą. Pewnego dnia ciężarówka śmierci przejechała Jezusa. Aby już więcej nas wierzących nie mogła się tknąć. Twoją matkę dotknął tylko cień śmierci. Ale tak naprawdę twoja mama żyje i żyje pełniej niż my. Co to znaczy perspektywa, która sięga poza to życie? Dlatego kiedy kończąc już myślimy o tym, szukajcie naprzód Królestwa Bożego, to my potrzebujemy myśleć o tym, co w górze. My nie jesteśmy w sytuacji, być może jak byli pierwsi czytelnicy Apokalipsy czy niewolnicy murzyńscy, których życie było naprawdę w sytuacji nie do pozazdroszczenia. To jak my mamy dobrze, to się w głowie nie mieści dla tych ludzi, nie? Ale dla nas może istnieć inne niebezpieczeństwo. Że nam już jest tak, tutaj może być tak dobrze, że po co myśleć za wiele o niebie, nie? To nie jest tak najgorzej. Ale my potrzebujemy wszyscy odnosić się naszymi myślami do tego, żeby tak żyć, żeby wieść takie duchowe życie, żeby zdobyć nagrodę. Tak biegnijcie, byście nagrodę zdobyli. Tak biegnijcie. Więc warto, żebyśmy dzisiaj mogli być może znowu wejrzeć w siebie, zastanowić się chwilę nad sobą, zobaczyć, jakie jest nasze życie, jakie są nasze cele. I warto myśleć o tym, co jest w górze. Żeby żyć w taki sposób, żeby znaleźć się w gronie zwycięzców. W gronie zwycięzców. Że będziemy tak żyć, podejmować takie decyzje i mieć taką wizję na życie, że to, co tutaj jest na ziemi, mamy świadomość, jak bardzo jest chwilowe. Jak bardzo jest tymczasowe. I cokolwiek tutaj robimy, obyśmy robili w taki sposób, że to będzie mieć wpływ na wieczność. Nie na chwilowe sprawy, ale też na sprawę wieczności w naszym życiu. Możemy wychować dzieci, tak? Dobrze je wykształcić i tak dalej. Co z tego, jeśli one nie poznają Jezusa i pewnego dnia zginą w piekle, tak? Co z tego, żeśmy im wspaniałe domy pobudowali i wspaniałe wykształcenie zapewnili? Jeśli nie zapewnimy wszystkiego, co tylko jest możliwe z naszej strony, żeby poznali Jezusa. Co z tego, tak? Co z tego, że tu mogę budować firmę, można zatrudniać wielu ludzi, mogę pomóc wielu ludziom, jeśli tak oni pewnego dnia zginą? Co z tego, tak? Jeśli nie zrobię nic w tym kierunku, żeby mieć wpływ na ich wieczność. Żeby ludzie, którym być może pomagamy, znaleźli się po drugiej stronie, wśród zbawionych. To jest coś, co się liczy, tak? Mieć wpływ na to, że ktoś nie zginie na wieki, ale będzie zbawiony na wieki. To jest to, żeby wpływać na życie ludzi w taki sposób, że ich życie będzie się zmieniać nie tylko tu, na tym świecie, ale że to będzie mieć wartość dla wieczności. Panie, dziękujemy Ci za zachętę Twoją, która płynie z tego, że Ty dajesz nam motywację, która wypływa z tego, że dajesz nam niezwykłe nagrody. Wielu będzie zbawionych, ale pozbawionych wielu z nagród, które są dostępne dla każdego, kto wierzy. Proszę Cię, Panie, Ty jesteś kimś, kto nas mobilizuje, motywuje, i sprawia, żebyśmy dzisiaj też mogli myśleć o tym, co w górze. Że dzisiaj mamy ten czas, żeby pomyśleć o Twoich nagrodach, żeby tam umieścić nasz wzrok, chociaż w tej chwili, chociaż przez ten moment, spojrzeć ku górze, ku Twojej nagrodzie, aby tam zaczepić nasz wzrok i zostawić tam wzrok w naszym życiu. Panie, kształtuj w taki sposób nasze życie, abyśmy nie zapominali o tym, co w górze, ale żeby właśnie to, co w górze, wpływało na to, jak żyjemy dzisiaj tutaj w naszej teraźniejszości. I Ty sam, Duchu Święty, najlepiej wiesz, jak wygląda nasze życie. Inspiruj nas, zachęcaj nas, kiedy trzeba, to nas napomnij w naszym sercu, abyśmy mogli odwrócić się być może czasami od tych spraw ziemskich, aby patrzeć ku tym sprawom niebieskim. Dobry Boże, niech Twoje Słowo w nas rośnie, niech Twoje Słowo w nas pracuje i wykonuje swoje dzieło dla Twojej chwały. Amen.